Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o nawróceniu. Temat, który przez ten tydzień staraliśmy się przemyśleć, przemedytować. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o naszej wierze. Doskonale wiemy, że jest ściśle powiązana z naszym nawróceniem. Gdy uwierzysz, zmieniasz swoje życie. Gdy doświadczasz przemiany realności, nawrócenie i działania Pana Boga, zwiększa się Twoja wiara. Czyli konsekwencje naszej wiary to także nasze nawrócenie. I tutaj kluczowy aspekt, kluczowy moment już na samym początku naszego rozważania tygodniowego, nawrócenie. Nawrócenie jest decyzją. Jest naszym przyzwoleniem na działanie Pana Boga. Pan Bóg musi otrzymać nasze pozwolenie na działanie. Musimy powiedzieć tak Panu Bogu i to uczynić w bardzo taki świadomy, jasny sposób. Gdy nie pozwolimy Panu Bogu działać w naszym życiu, my dżentelmenem na siłę nigdzie nie wchodzi, nie przepycha się łukciami gdzieś tam pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Ty słuchaj, musisz być tutaj nawrócony, bo ja Cię kocham, miłość odwieczną, ja dla Ciebie chcę dobra i Ty musisz być nawrócony, tylko Pan Bóg pozwala. Pamiętacie, że 3 tygodnie temu, w niedzielę, była Ewangelia o Ojcu, który jest miłosierny. A tutaj miałem okazję przemawiać, mówić kazanie u nas w kościele i między innymi ten aspekt też starałem się jakoś naświetlić, mówiąc, że ten ojciec nie przychodzi z paczkami żywnościowymi do tego swojego dziecka, pomimo że wiedział, że on cierpi niedostatek, głód, że źle mu się dzieje, ale cały czas te jego drzwi były otwarte. Cały czas pozwalał, żeby ten jego syn, nazwany marnotrawny, ten, który zmarnował dobra, aby on mógł powrócić. I Pan Bóg tak samo jest w naszym życiu. Pan Bóg jest takim, nazwijmy go w cudzysłowie, dżentelmenem, który do niczego nas nie zmusza, do niczego nas nie przyciska, ale wciąż pozwala nam do siebie powracać. Tylko właśnie musimy odpowiedzieć mu to nasze tak, musimy się zgodzić na to. Samo nawrócenie, pojęcie wywodzące się właśnie od przemiany umysłu, nawrócenie, metanoia, czyli przemiana, meta, przemiana i umysł, nous. W sensie takim etymologicznym to zmiana charakteru myślenia. Bardzo często pojęcie związane z chrześcijaństwem i pozwala na takie nasze pozytywne odpowiedzenie na nie. Nawrócenie to podjęcie decyzji i tutaj będę dużo razy w ciągu tej konferencji o tym mówił, uświadamiał, tak samo jak będę zwracał na to słowo tak powiedziane Panu Bogu, bo to naprawdę jest taki kluczowy aspekt, kluczowy moment. Musimy nawrócić się i podjąć taką decyzję. I to troszeczkę tak, jakbyśmy w naszym życiu chcieli przeskoczyć od dwóch takich aspektów. Zauważcie, że jeżeli ktoś nas do czegoś zmusza, to przeważnie naszą odpowiedzią, bo pomijam te wszystkie aspekty, gdzie ktoś ma super dar przekonywania i powie, weź tak zrób i my to, o super, okej, już robię. Mało kiedy tak jest, jeżeli do czegoś jesteśmy odgórnie narzucone, mamy przymuszenie, jesteśmy, to często to narzucenie spotyka się z naszą odmową, naszym wewnętrznym buntem. My się buntujemy, jeżeli do czegoś jesteśmy przez kogoś zmuszeni. A jeżeli wychodzimy z własnym przeświadczeniem, z własnym pragnieniem, zupełnie inaczej podchodzimy do takiego aspektu, w tym wypadku nawrócenia. Jeżeli my pragniemy spotkania z Panem Bogiem, jeżeli pragniemy Jego żywej obecności na modlitwie, to jest zupełnie inaczej, gdy Pan Bóg nawet przyszedł i nas zmusił do tego, że mamy być, trwać w relacji z Nim. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy chcieli, abyśmy otwierali się na Pana Boga, abyśmy starali się przestawać na przykład grzeszyć, bo przecież nawrócenie ściśle powiązane jest z odrzuceniem grzechu w naszym życiu. Mamy postępować w obecności Pana Boga, możemy się Nim zachwycać, możemy dostrzegać Jego miłość, możemy zdobywać przekonania o tym, że On się na mnie nigdy nie znudzi. To wiecie, trochę tak, że gdy dużo grzeszymy, gdy popełniamy jakieś słabości, to możemy w pewnym momencie popaść w taki jakiś marazm duchowy. Objawia się to w następujący sposób. No już 50 raz czy 100 raz już w jakimś słabości upadłem czy upadłam. Panie Boże, ja wiem, że jest napisane, że Ty mnie kochasz, ale czy to tak naprawdę jest, czy tak na serio, czy Ty może już nie bardzo mnie kochasz, bo ja już tyle razy ta jakaś słabość mi się przydarzyła, czy jakiś grzech. A Pan Bóg nigdy się na mnie nie nudzi, Pan Bóg nigdy się nie poddaje. I On o każdego z nas pragnie do samego końca walczyć. On się nigdy z żadnym człowiekiem nie znudzi, bo On Bóg nie patrzy w tych kategoriach na człowieka, że ja Ci zaraz pokażę tę listę z Twoimi słabościami, z Twoimi grzechami, abyś miał lęk w swoim sercu, abyś był przestraszony, abyś się nie mógł na mnie otworzyć. Pan Bóg nie czeka jak kat, który zaraz tylko chwilę miał moment i zetnie głowę temu grzesznikowi, no bo już tyle, prawda, słabości popełnił, tyle grzechów. On nie pragnie wymierzać. Wiemy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. W katechizmie Kościoła Katolickiego to słyszymy, kto to jest Pan Bóg, jak się do pierwszej komunii przygotowywałem. To 100 pytań było, taki czerwony katechizm, pamiętam jak dzisiaj. Ja byłem w pierwszej komunii akurat troszeczkę wcześniej, bo byłem już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, nie w drugiej. Trochę zażyczyli sobie tak moi rodzice, bo się urodziłem w szkole. I kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. No i później te wszystkie, prawda, główne prawdy wiary. Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze. My tak często na tego Pana Boga spoglądamy sobie w takim właśnie kontekście takiego handlowania. No bo Panie Boże, ja Ci trochę dam modlitwy, a Ty mi daj trochę czegoś tam. Ale też patrzymy, jak już jesteśmy w takiej płaszczyźnie, czy w takim aspekcie, tyle razy zgrzeszyłem, oj, to chyba będzie zaraz cięcie głowy, a przynajmniej jakaś solidna kara za to. Gdy spojrzymy na Pana Boga w tym innym kontekście, w tym innym aspekcie Bożej miłości, zupełnie odmieni się nasze myślenie. No jeżeli spojrzymy na Pana Boga jako na tego, który jest miłosierny, który troszczy się o nas, który jest nam bliski, który jest przebaczający, to będziemy posiadali taką radość wiary. Pomimo, że może na zewnątrz nie będziemy tego okazywali, to często się wiecie w kościele, tak dzieje, że z jednej strony można by było być takim, no, to miejsce wymaga jednak pewnego skupienia, dostrzeżenia obecności Pana Boga, ale z drugiej strony też jakoś kamuflować gdzieś taką radość, którą gdzieś tam mamy, to też nie tak dobrze jest. Jakiś taki złoty środek trzeba w tym wszystkim znaleźć, aby i umieć cieszyć się swoją wiarą, a jednocześnie gdzieś swoją powagą, z poważną miną czy twarzą nie zabić wiary tego drugiego człowieka. Bo to można po prostu kogoś zmierzyć się takim wzrokiem spod oka i to wszystko zamatane normalnie, już po wszystkim będzie. Pan Bóg pragnie takiej naszej radości, otwartości w wierze. I Pan Bóg pragnie, żeby także, abyśmy tą naszą wiarą, naszą miłością dzielili się z drugim człowiekiem. On ma wobec każdego z nas plan. I musimy troszeczkę także odmienić nasze myślenie o sobie. Musimy dostrzec to, że każdy z nas jest przez Pana Boga chciany, że każdy z nas jest przez Pana Boga kochany. Jednocześnie my jesteśmy sami wolni. My możemy kochać, możemy dawać jakieś dobro drugiemu człowiekowi. Każdy z nas jest zdolny. Niektórzy mówią młodzi, piękni, po prostu tak jest. I prawda, Pan Bóg powinien być dla nas kimś bardzo ważnym, a my przede wszystkim dla Niego tacy jesteśmy. Bo jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy dziećmi Pana Boga, a jednocześnie tym samym dziedzicami Królestwa Bożego. Pan Bóg nam o tym mówi w Piśmie Świętym. Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, to Jezus Chrystus zapłacił największą cenę, jaką nam zapłaci za nasze zbawienie, abyśmy byli prawdziwie szczęśliwi. Moi drodzy, nawrócenie, bo żebym nie odbiegał od tematu, to także przemiana naszego sposobu myślenia o sobie, polegająca na spojrzeniu na siebie właśnie oczami Pana Boga. Nie tak, jak my patrzymy na siebie, bo my zawsze jesteśmy w stanie dostrzec to, co gdzieś tam jest złego, co negatywnego, ale Pan Bóg patrzy na każdego z nas takimi oczami miłości, w Wiecie, to tak jak szklanka. Może być do połowy napełniona wodą, albo w połowie pusta. No, Pan Bóg patrzy od tej pozytywnej strony na każdego z nas. On potrafi dostrzec to, co jest miłe, to, co jest piękne. Nawrócenie to także przemiana myślenia o drugim człowieku. Wiemy, że po doświadczeniu grzechu w naszym życiu także jesteśmy jakoś nieufni, czy mamy jakąś taką nieufną podstawę wobec drugiego człowieka. Często oceniamy, sądzimy, oczerniamy. Gdzieś w naszym życiu obecne jest jakieś szemranie, czy manipulowanie po to, aby w sumie było po naszemu. I postawa nawrócenia to odrzucenie tego wszystkiego. W taki można bezpośredni sposób, wiecie, to taka najłatwiejsza metoda, usunąć już bliższą kazę do popełnienia grzechu, po to, aby nie dać się złapać w pułapkę złego. I kiedy będziemy patrzyli na drugiego człowieka przez pryzmat miłości, to wszystko samo odejdzie. Samo odejdzie. Nie będziemy musieli wkładać jakiegoś wysiłku, trudu, szarpać się niepotrzebnie. Bo my tak często, wiecie, to na modlitwie to się dzieje. My się rozkojarzamy i te nasze myśli chcemy tak do Pana Boga z powrotem, żeby było. Trochę się rozkojarzamy na tym, bo wtedy fajnie jest. Jak jest modlitwa, idzie i tak jest tak z powerem, jest tak potężnie i to i się odczuwa taką pociechę duchową i takim się zbudowanym jest i tak jakbym pół świata zbawił jeszcze samego siebie przy okazji. Ale gdy te nasze myśli gdzieś tam pogłądzą, czy coś nas rozkojarza, no to już wcale tak wesoło nie jest wtedy. I warto jest, aby to właśnie Panu Bogu te sprawy, które nas odciągają od Niego, żeby to wszystko ku Niemu zwracać. Wtedy ta modlitwa wraca na taką swoją właściwą ścieżkę, na taką swoją właściwą drogę. I to nasze myślenie o innych też właśnie musi być skierowane do Pana Boga, żebyśmy nie dali się złapać właśnie w taką pułapkę odciągania od tego, co jest naprawdę istotne, co jest naprawdę ważne. Ważne jest, abyśmy zmieniali nasze życie. Jeżeli oddasz swoje życie Panu Bogu, to On się prawdziwie o Ciebie zaproszy. Spójrzmy na osobę Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na krzyż, na znak naszego zbawienia. Pan Jezus zapłacił największą cenę. Zapłacił cenę swojego życia. Zastanów się dzisiaj, drogi bracie i siostro, jaka jest Twoja relacja? Relacja z Panem Bogiem. Jaka jest Twoja relacja do bliźniego? Spójrzmy na Jezusa Chrystusa. On zawsze był posłuszny wobec swoich rodziców. Był posłuszny wobec swojego Ojca. Nie zawahał się wypełnić Jego woli. Czy my w naszym życiu, czy grzech z naszego życia jakoś nie odciąga nas od Pana Boga? Czy nie skupia naszej uwagi na czymś, co jest czasami niepotrzebne, czasami zbędne, a jedynie jest jako źródło tego świata i odciąga nas od Pana Boga? Bo można spędzić jakoś w inny sposób czas, ale można też go poświęcić Panu Bogu i na modlitwie. A Pan Bóg zawsze obficie darzy. Jeżeli my podejmiemy tę decyzję pójścia za Panem Bogiem, to Pan Bóg zawsze nam obficie darzy. Spójrzmy nawet na Pismo Święte. Ci, którzy zaufali Panu Bogu, nigdy się nie zawiedli. Ja to miałem kiedyś na swoim obrazku prewizyjny napisałem z Księgi Lamentacji. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. To jest drugi rozdział z Księgi Lamentacji. Gdy spoglądamy na przykład na cudowny połów ryb, decyzja Piotra, wbrew logice, doprowadziła do tego, że złowił ryby, doświadczył mocy działania Pana Boga. Upewnił się, że gdy Jezus o coś prosi, aby w tym wypadku wypłynął na głębie, zarzuć sieci na połów, Szymon odpowiada: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy, tutaj tak jak charakterystyczne, dlatego niceśmy nie ułowili. Zwrot. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Czasami wbrew logice, wbrew temu, co nam się wydawało, bo my byśmy chcieli życie układać tak po naszemu. Ja tutaj wiem, już jest sprawdzone i to nic z tego nie będzie i to nie ma sensu, Panie Jezu. I ja nie popłynę, bo to przecież po co? Przecież całą noc łowiłem ryby. No i gdyby Piotr wyszedł z takiej postawy, to w sumie nic by nie osiągnął. takiej sytuacji, ale to zaufanie wobec Pana Jezusa, to jego postawa zaufania i zgoda, czyli ta pozytywna odpowiedź. Powiedzenie Panu Bogu tak, doprowadziło do tego, że jednak ten połów w taki szczęśliwy, udany sposób się zakończył. Jest wiele takich przykładów biblijnych, które prawda, pokazują, że zaufanie Panu Bogu naprawdę przynosi obfite owoce. Wskrzeszenie Łazarza, decyzja Marii, Marty, otwarcie grobu, pomimo że brat już tam długo leżał, że jego ciało było zepsute. Widzimy matkę młodzieńca z Nain, uzdrowienie Pana Jezusa. Widzimy scenę setnika, czy choćby nawet celnika, który zaprosił Pana Jezusa na gościnę do siebie. Zawsze się to kończy w jeden sposób. Ci ludzie otrzymują albo uzdrowienie, albo otrzymują jakąś łaskę, albo otrzymują to, co najważniejsze, przebaczenie. Na przykład kobieta, która się dotknęła Pana Jezusa, kobieta cudzołożna, ona nigdy, nikt do niej nie powiedział córko, prawda? A ona doświadczyła przebaczenia. To wszystko inne było nieważne dla niej w życiu, ale ktoś jej powiedział, że jest kimś ważnym, że jest kimś istotnym i to spotkanie z Panem Bogiem zawsze się kończy w taki sposób. Tylko właśnie trzeba podjąć odpowiednią decyzję, trzeba się na to zgodzić. Moi drodzy, aby to było możliwe, musimy wyrzekać się naszego grzechu, czyli podejmować nawrócenie. Możemy podejmować nawrócenie na dwa różnorakie sposoby. Możemy odwracać się od grzechu, albo tak, co w sumie daje skutek bardzo podobny, albo zwracać się do Pana Boga. Czyli też jest w sumie odwrócenie się od naszej słabości, od naszych grzechów. Widzimy różne biblijne nawrócenia, nawrócenie świętego Pawła, który spotkał się z Panem Jezusem pod Damaszkiem. Widzimy Zacheusza, szefa celników, który pragnął zobaczyć Jezusa, wchodzi na drzewo. Widzimy tę kobietę cudzołożną. Ci wszyscy ludzie w swoim życiu doświadczyli światła Pana Boga. Światła Pana Boga, bo Pan Bóg prawdziwie działa. To taki dobry przykład jest, może niekoniecznie biblijny, ale taki z natury wzięty. Pierwsza układa planetu słonecznego to jaka planeta? Ktoś na geografii miał wybracone? Pierwsza planeta układu słonecznego? Merkury. Merkury jest planetą leżącą najbliżej Słońca. Z tego powodu można pomyśleć, że ma temperaturę bardzo wysoką i jest rozżarzona. Ja to czytam fragment, to jest bardzo fajne. To nie jest prawda, ponieważ strona oświetlona przez Słońce jest ciepła, natomiast ta, gdzie nie dociera światło, jest zimna i lodowata. Wiecie, z tym dążeniem do świata to często tak znane jest. Jeżeli my jesteśmy odwróceni do Pana Boga, no to faktycznie możemy doświadczyć tego i Jego ciepła, i tego Jego działania. Ale jeżeli odwrócimy się od Niego, to szybko się okaże, że to z nas to tylko takie skała, lód, i nic z tego nie ma, prawda? Dlatego zwracajmy się do Pana Boga, zwracajmy się do Niego, doświadczajmy tego Jego prowadzenia, Jego światła. To tak, wiecie, z tym podążaniem za światłem można by było w samochodzie reflektory z tyłu zamontować, co nie? Te drogowe takie i w nocy jechać przez las, no, ale szybko by się to skończyło w jeden możliwy sposób na drzewie, byśmy się rozbili. Prawda? No, to światło ma nas prowadzić i tutaj, nie wiem, każdy pewnie jakieś inne miał przemyślenia, gdy rozważał sobie w ciągu tego tygodnia, czy zastanawiał się, jak to światło w naszym życiu nas prowadzi. No i każdy mógłby ten swój jakiś przykład teraz powiedzieć. A to chyba taki dość wymowny. Idziemy za światłem, a nie zostawiamy je ze sobą, czy odwracamy się do niego. Dlatego, moi drodzy, za chwilę będziemy mieli okazję do tego, aby właśnie wyznać to, odwrócić się od naszej słabości. Za chwilę w taki uroczysty sposób.